Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty ograniczył zakres stosowania tajemnicy papieskiej i nie będzie ona dotyczyć nadużyć wobec nieletnich i przemocy na tle seksualnym.
Franciszek obchodzi dziś 83. urodziny. Z całego świata napływają życzenia i zapewnienia o modlitwie.
W Kenii islamiści zamordowali 6 chrześcijan, którzy nie chcieli wyrzec się swej wiary.
17 grudnia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Franciszek wydał dekret znoszący tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć wobec nieletnich, przemocy na tle seksualnym oraz pornografii dziecięcej. To decyzja o historycznym znaczeniu, mówi sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary.
Arcybiskup Charles Szykluna tłumaczy, na czym polega to nowe rozporządzenie.
Popatrzmy na przykład na trudności, jakie były do tej pory. Ofiara nie miała możliwości poznać sentencji wyroku, która następowała po tym, jak zgłosiła sprawę, gdyż obowiązywała tajemnica papieska. Także inne wiadomości były ograniczane, gdyż tajemnica papieska jest tajemnicą o najwyższym poziomie w systemie poufności prawa kanonicznego. Teraz jest to ułatwione także na poziomie ochrony wspólnoty, jak i informacji o wyroku. Nie oznacza to jednak, że informacje te będą ogólnie dostępne, ale na przykład będzie ułatwiona możliwość ściślejszej współpracy z państwem, czyli diecezja, która posiada daną dokumentację, nie jest już zobowiązana do zachowania tajemnicy papieskiej i może zadecydować, jeżeli będzie taka potrzeba, o współpracy, przekazując jej kopię także władzom cywilnym. Dekret ten to nowe prawo, mówi także o obowiązku ochrony prywatności osoby, dobrego imienia zainteresowanych osób, jak również ich godności osobistej. Jednak na polu spraw karnych pewien rodzaj poufności musi być zachowany i to również jest zapewnione. Nie oznacza to więc, że dokumentacja danej sprawy staje się publiczna, ale zostanie ujawniona współpraca z państwem i z innymi zainteresowanymi stronami, które mają prawo dostępu do takiej dokumentacji.
Papież Franciszek obchodzi dziś swoje 83. urodziny. Z całego świata płyną życzenia oraz zapewnienia o modlitwie. Tysiące e-maili od wiernych docierają poprzez pocztę elektroniczną. Wiele jest listów od dzieci. Miliony osób poprzez sieci społecznościowe umieszczają krótkie myśli i komentarze pod zdjęciem Franciszka na jego oficjalnym koncie na Instagramie. Wiele życzeń dociera z całego świata od liderów religijnych.
Jak przypomina biskup Marcello Semeraro, sekretarz Rady Kardynałów, jest to druga obok jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich z ważnych rocznic papieża w ostatnich dniach.
Rocznice te papież przeżywa bez wychodzenia ze zwyczajności swojej codziennej pracy, swojego zaangażowania. Nie są to jakieś szczególne dni, ale stanowią część drogi historii jego służby Kościołowi. On tak przeżywa ten dzień, który dla nas jest okazją do przekazania mu serdecznych życzeń oraz zaniesienia modlitwy za niego. Chcę dodać jedną rzecz. Jego służba, którą podejmuje poprzez nauczanie, wykład prawd wiary poprzez posługę duszpasterską, nie polega jedynie na przekazie treści, ale on pragnie, aby to wszystko uczyniło tych, którzy je przyjmują, uczniami, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Jak sam to lubi powtarzać i czyni to chociażby w Ewangelii Gaudium, uczniami, misjonarzami.
Co najmniej 6 chrześcijan zostało zamordowanych przez terrorystów z ugrupowania Al-Shabaab w północno-wschodniej Kenii. Podróżowali oni autobusem, który został zatrzymany przez islamskich bojowników. 11 osób spośród podróżujących odmówiło złożenia islamskiego wyznania wiary. Zostali wyprowadzeni z autobusu i zamordowani. Pozostali podróżujący mogli potem kontynuować jazdę.
Zbrodnia ta została potępiona przez władze kenijskie. Straciliśmy niewinnych ludzi. Zachowanie terrorystów jest szatańskie, ich pragnienie krwi niewinnych Kenijczyków nigdy nie zostaje ugaszone. W podobnym duchu wypowiedziała się także Wysoka Rada Muzułmańska tego afrykańskiego kraju. Jej członkowie potępili ten akt przemocy, wyrazili solidarność z bliskimi ofiar oraz wezwali muzułmanów do niepopierania ugrupowania Al-Shabaab.
W najbliższą niedzielę były kapelan królowej Elżbiety zostanie przyjęty do Kościoła katolickiego. Anglikański biskup Gavin Ashendin zrezygnował z tej funkcji przed 2 laty, po tym jak stanowczo sprzeciwił się korzystaniu z Koranu podczas liturgii w episkopalnej katedrze w Glasgow. Na jedną z lektur wybrano wówczas koraniczny fragment, w którym wspomina się co prawda o Maryi, ale zarazem w sposób jednoznaczny neguje się bóstwo Jezusa.
Anglikański duchowny zostanie przyjęty do wspólnoty kościoła w katedrze w Shrewsbury przez miejscowego biskupa Marka Davisa, który osobiście towarzyszył mu w konwersji. Biskup Davis podkreśla znaczenie świadectwa, które dał biskup Ashendin w brytyjskim życiu publicznym. Modlę się, aby to świadectwo trwało nadal i stało się zachętą dla wielu, dodał ordynariusz Shrewsbury. Mówiąc o swej duchowej drodze, biskup Ashendin przyznaje, że decydujące znaczenie w jego nawróceniu odegrał różaniec, a także refleksja nad cudami eucharystycznymi, które nigdy nie miały miejsca we wspólnocie anglikańskiej. W końcu, dzięki świadectwu świętego Johna Henry'ego Newmana, zdał sobie sprawę ze znaczenia magisterium Kościoła. Zrozumiałem, że tylko Kościół katolicki wraz ze swym magisterium posiada kościelną integralność, teologiczną dojrzałość i duchową moc, by bronić wiary, odnowić społeczeństwo i zbawić duszę w pełni wiary, dodał anglikański duchowny. Wyraził przy tym ubolewanie z przemian w jego rodzinnym kościele anglikańskim, który, jak stwierdził, skapitulował wobec sekularyzowanego świata.
Katolicy księża mówią 4 razy krótsze kazania od czarnoskórych pastorów w USA. To wniosek z najnowszego raportu przygotowanego przez Pew Research Center z Waszyngtonu. Idąc na nabożeństwo do jednego z kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych, należy uzbroić się w cierpliwość. Kazanie może trwać nawet godzinę.
Przebadano ponad 50 tysięcy kazań. Średnia długość homilii wyniosła aż 37 minut. Jest jednak znacząca różnica pomiędzy kazaniami wygłoszonymi przez katolickich księży, a tymi, które mogli usłyszeć wierni od czarnoskórych protestanckich pastorów. Ich kazania są aż 4 razy dłuższe. Średnia długość kazania w parafii katolickiej jest znacznie niższa i wynosi niecały kwadrans.
Różnice pojawiają się także w treści. Ewangelicy częściej słyszą o grzechu, karze i odkupieniu. 3 razy częściej mowa jest o piekle i wiecznym potępieniu. W 99% badanych kazań słowo Jezus było najczęściej używanym. Raport pokazał jedną znaczącą różnicę. W historycznie czarnoskórych kościołach protestanckich zdecydowanie częściej używa się słowa Alleluja niż w katolickich.
Jest zrozumiałe, że ludzie obawiają się reformy systemu emerytalnego, bo wiedzą, że od tego zależy ich przyszłość. Istota problemu tkwi jednak w tym, że Francuzi mają za mało dzieci, za mało jest tych, którzy będą pracować na emerytów, powiedział arcybiskup Eric de Moulin-Beaufort, komentując dla Radia Watykańskiego falę protestów, którymi żyje dziś jego ojczyzna.
Przewodniczący Episkopatu Francji, który z wykształcenia jest ekonomistą, przyznaje, że Francję czekają poważne zmiany. Wynika to zarówno z zapaści demograficznej, jak i nowych wymogów ekologicznych. Cały system będzie trzeba zbudować od nowa, trochę jak po wojnie, przewiduje arcybiskup de Moulin-Beaufort.
Odnosząc się do wydarzenia, które najbardziej wstrząsnęło Francją w kończącym się roku, przewodniczący episkopatu zauważa, że pożar katedry Notre Dame pokazał, jak głęboko w Francuzach tkwi chrześcijaństwo.
Bardziej niż to sobie wyobrażamy, Francuzi są przywiązani do swojej historii, do swych korzeni. Nie do końca sobie jednak uświadamiają, że jedność narodową nie tylko tworzymy, ale że jest nam dana, otwiera nas na to, co nas przerasta. Oczywiście można o tym mówić na różne sposoby, ale jest bezdyskusyjne, że nasze społeczeństwo zostało ukształtowane przez to, że w tym kraju żyło się w wierze w tego, który powiedział kiedyś: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Te słowa naznaczyły naszą kulturę i cywilizację. To nie oznacza, że żyjemy na miarę tych słów, to oczywiste. Tym niemniej te słowa bardzo głęboko zapadły w duszę narodu. Nie można sobie wyobrazić Francji bez tych słów. Nawet wartości republikańskie to wciąż te same słowa, tylko w sekularyzowanej formie. Pamiętajmy, że ludzkość może równie dobrze kierować się innymi zasadami. Może być na przykład podzielona na kasty, które sobą pogardzają. Ludzkość może żyć inaczej.
Wszystkie dane wskazują na to, że od kilku lat systematycznie wzrasta liczba pielgrzymów i turystów przybywających z całego świata do Jerozolimy i Betlejem, aby nawiedzić miejsca święte przy okazji uroczystości Bożego Narodzenia oraz świąt paschalnych. Jednak w tym roku pośród licznych osób, które będą świętowały w miejscu przyjścia na świat Jezusa oraz miejscu, gdzie poniósł śmierć i zmartwychwstał, zabraknie chrześcijan ze Strefy Gazy.
12 grudnia władze izraelskie zakomunikowało, że ochrzczeni Palestyńczycy mogą jedynie otrzymać pozwolenie wyjazdu do innych krajów, przekraczając granicę z Jordanią, ale żaden z nich nie będzie mógł udać się do Izraela ani na zachodni brzeg, aby spędzić Boże Narodzenie w miejscach świętych. Z roku na rok systematycznie wzrastają restrykcje ze strony władz izraelskich, które w ostatnich latach systematycznie ograniczają liczbę pozwoleń dla chrześcijan ze Strefy Gazy na odwiedzenie Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy. W ubiegłym roku otrzymały je tylko osoby po 55 roku życia.
W Strefie Gazy żyje zaledwie około 1000 chrześcijan na około 2 miliony mieszkańców. Większość należy do kościoła prawosławnego. Obecność chrześcijan systematycznie się zmniejsza. W kościołach pozostają jedynie osoby starsze. Młodzi wyjeżdżają, ponieważ nie wierzą w zmianę warunków życia, naznaczonych izolacją międzynarodową, bezrobociem oraz zagrożeniem nowymi wojnami.
Arcybiskup Waldemar Sommertag, nuncjusz apostolski w Nikaragui, podjął starania o uwolnienie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia więźniów politycznych w tym kraju, przeciwników obecnego reżimu. Poinformował Mario Hurtado, brat działaczki opozycyjnej Olamy, która od miesiąca przebywa w areszcie. Została zatrzymana wraz z 12 innymi młodymi osobami za przynoszenie wody grupie matek więźniów politycznych, które podjęły strajk głodowy w kościele świętego Michała Archanioła w Masaja.
Hurtado stwierdził, że siostra czuje się fizycznie dobrze, chociaż jest bardzo blada, ponieważ praktycznie nie opuszcza swojej celi. Reżim Daniela Ortegi za pośrednictwem oddziałów policji oraz uzbrojonych bojówek nadal zatrzymuje i porywa przeciwników zamiarem zdławienia protestów obywatelskich. Według organizacji opozycyjnej w więzieniu przebywa aktualnie 161 osób.
Marvin Alvarez, brat przetrzymywanej Inawi, ma nadzieję, że zostaną oni uwolnieni do końca roku, ale przyznaje również, że reżim Ortegi potrzebuje więźniów jako zakładników do wynegocjowania warunków niestosowania wobec niego sankcji ze strony społeczności międzynarodowej.
We Francji stale wzrasta liczba aktów profanacji oraz wandalizmu wymierzonych przeciwko kościołom. Ofiarą jednego z nich ponad miesiąc temu stała się katedra Najświętszej Maryi Panny w Oloron. Zrabowano cenne przedmioty sztuki oraz kultu, cyborium i kielichy z XVIII wieku oraz monstrancje. Miejscowy proboszcz, ksiądz Jean-Marie Barané, zwraca uwagę, że katedra stanowi ważny punkt odniesienia dla mieszkańców, którzy poczuli się, jakby skradziono im cenny skarb.
Parafianie zapalili przed zamkniętą katedrą świece na znak łączności z tym miejscem oraz solidarności między sobą. To smutne wydarzenie stało się także okazją, aby zadać sobie pytanie, gdzie naprawdę jest nasz skarb.
Après le choc, c'est l'occasion.
Po pierwszym szoku, jakiego doznaliśmy, wydarzenie to stało się okazją do wzajemnego zbliżenia. Moją parafię tworzy społeczność o bardzo zróżnicowanej wrażliwości. Ja jestem trochę jak dyrygent orkiestry, w której są rozmaite instrumenty i trzeba doprowadzić do tego, aby wszystkie zabrzmiały harmonijnie. Stanowimy różnorodność, która moim zdaniem jest wielkim bogactwem. Tego bogactwa nie wolno ukrywać. Boże Narodzenie jest okazją dla wielu ludzi, aby zbliżyć się do Kościoła. Stanowi to także sposobność, aby przekazać orędzie. Nasze kościoły są zbyt małe, dlatego w tym czasie trzeba dołożyć krzeseł. Bez względu na harmonogram, kościoły są wtedy pełne. Czasami zastanawiamy się, jak wyjść i spotkać się z ludźmi. W Wigilię Bożego Narodzenia wielu z nich ma otwarte uszy i serca. To do nas należy przekazanie prostego, głębokiego i słyszalnego przesłania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.